To była piosenka o nastolatkach, które jeszcze nie wiedzą, co chcą robić. Tak do końca. To jest Poranek Wnet. Jest godzina 8.17. Jesteśmy na 87,8 FM i oczywiście na portalu Wnet.fm, a w studiu gość, pan minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
Czy pan minister już wie, co będzie z rekonstrukcją?
A to jak zwykle pytanie, które się pojawia we wszystkich wywiadach, ale nawet jeśli wiem, to nic nie mogę mówić, więc myślę, że nie warto o tym dyskutować. Rekonstrukcja się czyni, a nie o niej mówi.
To jest bardzo dobra odpowiedź, tylko państwo postępujecie wbrew tej odpowiedzi, dlatego że właśnie od miesiąca o rekonstrukcji cały czas się gada.
No, mówi się, zapowiada, ale to są decyzje, które należą do pani premier i ja tu nie mogę się wypowiadać.
Porozmawiamy więc o tych decyzjach, które również należą do pana. Wśród takich dyskusji, które się odbywają teraz na temat składu rządu, mówi się, że gdzieś jest coś niedobrego z procesem decyzyjnym, że tam rząd jest bardziej federacją ministerstw niż rządem, że ministrowie się, niektórzy przynajmniej, skarżą, że nie można wymóc pewnych decyzji. Czy to są prawdziwe wieści? Rzeczywiście coś szwankuje w tych kanałach decyzyjnych?
Zawsze, kiedy powstają akty prawne stanowione przez rząd, później przez parlament, no to są różnice zdań i to jest oczywiste. I stąd te różnice zdań trzeba niwelować w dyskusji. I takie dyskusje się odbywają. No ja nawet przez ostatnie 2 lata spróbowałem przeliczyć, ile było uwag rozstrzygniętych, uzgodnionych w różnych projektach ustaw przez te 2 lata i okazało się, że około 6 tysięcy, więc nie jest to mało. I to jest no, zjawisko naturalne. Tak to bywa. Na przykład prawo wodne, które poprzednia koalicja w ogóle nie była w stanie przyjąć przez kilka lat. Myśmy też nad nim dyskutowali kilka miesięcy, no po to, żeby uzgodnić wszystkie zapisy i żeby to był rzeczywiście pełny akt prawa wypracowany przez rząd. Także to jest naturalna rzecz i na pewno też skomplikowane projekty ustaw trzeba uzgadniać kilka tygodni. To jest oczywiste. Natomiast one zawsze wychodzą uzgodnione, więc nie ma tutaj żadnych zaskoczeń.
Jaki jest teraz taki duży projekt, na którym rząd będzie chciał pracować?
Teraz takim projektem, który przed chwilą żeśmy zakończyli, to jest tak zwana konstytucja dla biznesu, czyli pakiet ustaw gospodarczych, ułatwiających życie gospodarcze. To jest samo prawo przedsiębiorców, ale też również akty prawne związane z tym prawem. To jest powołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, to są ograniczenie, właściwie nałożenie ram i reguł na kontrolę przedsiębiorców. To jest cały pakiet podatkowy, między innymi przyspieszona amortyzacja, czyli wydatki, które przedsiębiorcy wykonują inwestycyjne, żeby do 100 tysięcy mogli zaliczać w bieżące koszty, a wiele, wiele innych rozwiązań, które z tym związanych i to jest ten pakiet, nad którym przed chwilą zakończyliśmy pracę, on znalazł się teraz w parlamencie.
Czy z pana doświadczeń, czy z tych 2 lat, czy to jest tak, że ta struktura rządu, która istnieje, czy ona jest efektywna? Bo ona jest jakoś tam odziedziczona po poprzednikach, wszystkie rządy mniej więcej tak wyglądały. Czy to jest tak, że coś tu by należało zmienić w tej strukturze? Czy
zawsze można jakieś tam drobne zmiany wprowadzać, natomiast jest naturalne, że rząd jest jednak ciałem resortowym, tak to trzeba nazwać.
Właśnie, czy to jest naturalne?
No, trudno sobie wyobrazić trochę inaczej organizacyjnie, dlatego że oprócz wydawania aktów prawnych, co jest oczywiście robione przez cały rząd, to jednak jest takie bieżące zarządzanie różnymi sprawami. I tutaj trudno sobie wyobrazić, żeby z pozycji rządu można było o wszystkim decydować. Stąd są poszczególni ministrowie odpowiadający za swoje dziedziny życia gospodarczego, społecznego czy innego i którzy no, mają tą odpowiedzialność i to wykonują. I stąd no, taka struktura, powiem szczerze, że nie bardzo wyobrażam sobie innej, ale też w innych krajach jest podobnie, czyli chyba nie ma lepszego modelu, który pokazywałby jakieś bardzo zbiorowe zarządzanie. Ono jest zbiorowym zarządzaniem, ale na poziomie takim bardzo ogólnym, czyli ustawowym. Natomiast jeśli chodzi o takie bieżące kierowanie poszczególnymi sprawami, to jednak ministrowie poszczególnych działów są potrzebni.
A czy prawdziwe są te informacje, które pojawiają się w prasie, że w związku z tym, że no jest oczywiście rząd, ale jest też kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości i że w sytuacjach konfliktowych poszczególni ministrowie odwołują się do tego ośrodka pozarządowego?
Znaczy to nie jest tak, natomiast rzeczywiście my jesteśmy rządem utworzonym przez Partię Prawo i Sprawiedliwość. Mamy zaplecze polityczne w postaci klubu parlamentarnego i to jest naturalne, że wszystkie decyzje strategiczne są konsultowane, są też wypracowywane jakieś kierunki, istotne kierunki działań, natomiast nie ma nic wspólnego z jakimś tam bieżącym zarządzaniem sprawami.
Sprawa podatku od sklepów wielkopowierzchniowych to jedna była z tych spraw, które były niesione na sztandarach w kampanii wyborczej. Jak to w tej chwili wygląda?
Zrobiliśmy to, co deklarowaliśmy, a więc podatek został opracowany w ten sposób, żeby wyrównywał warunki konkurencji, czyli był podatkiem progresywnym, czyli od obrotu, czyli im większy obrót, tym większy podatek. Chodziło nam głównie o takie stworzenie lepszych warunków konkurencyjnych dla małego handlu. Zakwestionowała to Komisja Europejska. My odwołaliśmy się do Trybunału wobec tego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wobec tego czekamy na wyrok.
Czy to będzie tak, że są jakieś pomysły, jak to ewentualnie zmodyfikować, gdyby się okazało, że wyrok jest negatywny?
Oczekiwania komisji są takie, żeby wszyscy płacili jednakowy podatek, żeby zrezygnować z progresji. Ale to był tylko cel fiskalny. Nam nie chodziło tylko o fiskalny cel, nam chodziło o wyrównanie konkurencji, więc na razie nie ma pomysłów, żeby się dostosowywać akurat do oczekiwań Komisji Europejskiej.
A sprawa w ogóle konfliktu z Komisją Europejską, czy to jest tak, że to na bieżąco bardzo utrudnia takie funkcjonowanie techniczne rządu? Czy to tylko odbywa się gdzieś na poziomie wyższym?
To na bieżąco nie, dlatego że to jest problem ewentualnych notyfikacji lub kwestionowania niektórych rozwiązań. Generalnie jest tak, że w większości spraw Komisja Europejska oczywiście nie ingeruje w bieżące zarządzanie, natomiast w tego typu widać bardzo wyraźnie ochronę w tym przypadku. Komisja Europejska chroni sieci wielkopowierzchniowe, handlowe, więc to tutaj bardzo wyraźnie to widać. Niestety takie przypadki się zdarzają w różnych miejscach. Ostatnio też dyskusja długa na temat pracowników delegowanych. Teraz jesteśmy przed dyskusją na temat na przykład wykorzystania węgla do energetyki, więc to są rzeczywiście trudne sprawy negocjacyjne. Natomiast jeśli chodzi o takie bieżące zarządzanie, no to tu akurat problemu z komisją nie ma.
Repatriacja to jest jedno z tych haseł, które jakoś było realizowane przez ostatnie 2 lata. Jak w tej chwili wygląda stan prawny?
Stan prawny jest taki, że w maju, 1 maja 2017 roku została znowelizowana ustawa, która przenosi odpowiedzialność za repatriację z samorządów na rząd. Właściwie to tej odpowiedzialności samorządowej nie było, tylko było oczekiwanie na dobrą wolę samorządów, bo repatriacja przez ostatnie 20 parę lat odbywała się tylko na zasadzie dobrej woli samorządów. I oczywiście wielkie ukłony dla tych samorządów, które podejmowały ten trud sprowadzania rodaków ze wschodu, ale jednak przez te wszystkie lata udało się sprowadzić zaledwie 6 tysięcy, co jest absolutnie złym wynikiem w porównaniu do innych narodowości. Na przykład Niemcy repatriowali przez kilka lat wszystkich, stąd swoich rodaków.
Jak to w tej chwili wygląda organizacyjnie?
To w tej chwili wygląda organizacyjnie tak, że pomoc dla repatriantów jest wielokierunkowa, a tych, co samorządy mogą zapraszać, to jest zachowane. Natomiast jeśli samorządy nie zapraszają, to rząd będzie zapraszał. Ośrodki adaptacyjne będą przyjmować repatriantów i wtedy po pobycie w ośrodku repatriacyjnym tak od 3 do 6 miesięcy repatrianci otrzymują pomoc mieszkaniową bezpośrednio oni, czyli 25 tysięcy na jednego repatrianta pomoc mieszkaniowa plus jeszcze dodatkowe 25 tysięcy na rodzinę po to, żeby te mniejsze rodziny miały większe szanse znalezienia mieszkania i albo to jest na zakup mieszkania, albo na dopłatę do czynszu, czy zapłatę za czynsz, pomoc na zagospodarowanie, więc oczywiście też pomoc dotycząca pracy, emerytur. Zmieniliśmy też ustawę w tym względzie, że jeśli są małżeństwa mieszane, to również małżonek Polaka jest traktowany jako repatriant, bo to też była wielka przeszkoda w repatriacji, bo trudno było rozbijać rodziny, a jeśli przyjechało i obydwoje, a mąż był nie Polakiem, no to nie miał żadnych środków do życia ani pomocy w Polsce. Więc kilka tych rozwiązań spowodowało, że ta repatriacja będzie się zaczynać i przyspieszać.
Skąd przede wszystkim, czy mamy to opracowane, skąd przede wszystkim będą przybywać do Polski przybysze?
No, największa grupa Polaków to jest w Kazachstanie. To tam jest wiele tysięcy. Natomiast są też w innych republikach azjatyckich, byłego Związku Radzieckiego, Tadżykistan, Uzbekistan, ale też są tacy, którzy już przyjechali na przykład do Rosji, czyli obwodu kaliningradzkiego najczęściej, myśląc, że jak będą bliżej Polski, to się szybciej ulegną repatriacji. Oczywiście do nich też będzie to skierowane. Czyli oni byli kiedyś w Kazachstanie, przyjechali do Kaliningradu i wyczekują też na tą możliwość.
No dobrze, a w jaki sposób, przepraszam, selekcjonujemy tych ludzi? Jak wybieramy tych, których uważamy za godnych zostania obywatelami Rzeczpospolitej?
To ta selekcja, czyli kwalifikacja, tak to nazwijmy, odbywa się w konsulatach i ci ludzie je oczekują, więc jest parę tysięcy osób, które już są jak gdyby potwierdzonymi Polakami, oczekują w kolejce w konsulatach w Astanie czy w innych i tylko czekają na powrót, więc to oczywiście to kwalifikacja należy do zadań konsulatów, czyli służb dyplomatycznych. No, trzeba pokazać związek z Polską w różny sposób, niekoniecznie pełną znajomością języka, od tego odeszliśmy, bo no niestety to już jest tak długo po deportacjach, że ci, którzy byli deportowani, to już na ogół nie żyją, to są ich potomkowie, więc polskim językiem jest różnie, ale te związki z Polską są bardzo widoczne i to nie trudno pokazać, że jest się Polakiem. Oczywiście najlepiej, jak są dokumenty, ale też są inne metody i służby konsularne robią to dość sprawnie.
To minęło w takim razie pół roku od nowelizacji tej ustawy, czy przez ten czas już przybyli jacyś?
Tak, no to już przybyli, już przybyło, przybyła grupa, jedna cała grupa, to jest 156 osób, ale też przybyło wiele, kilkaset osób, które były tak pojedynczo, czyli na zaproszenie gmin, rodzin, ale też w tej nowelizacji, która w tej chwili dzisiaj w Sejmie będzie rozpatrywana po Senacie, czyli już za kilka dni wejdzie w życie, wprowadzamy te dodatkowe ułatwienia, czyli dodatkowe 25 tysięcy na rodzinę, na cele mieszkaniowe, ale też w tej nowelizacji, tej poprawce uznajemy tych wszystkich, którzy już byli zarejestrowani jako repatrianci w konsulatach, żeby oni już nie podlegali po raz wtóry tej weryfikacji, czyli z automatu już byli repatriantami, czyli do nich już od razu będzie zaproszenie. Czyli mam nadzieję, że jeszcze po tej nowelizacji, takiej upraszczającej, udrażniającej ten system, będziemy już przyspieszać tą repatriację.
Wracając zatem do bieżących spraw politycznych, rozumiem, że pan minister nie powie nam, jak będzie przebiegać rekonstrukcja, ale może nam pan coś powie na temat czasowego przynajmniej zasięgu tego procesu.
Zgodnie z zapowiedziami to będzie połowa grudnia jest takim określonym czasem. Oczywiście na święta powinniśmy mieć już wszystko uporządkowane na nowo.
Tymczasem przewodniczący Rady Europejskiej, były premier pan Donald Tusk zarzucił rządzącym w Polsce, że realizują scenariusz Władimira Putina.
Nie wiem skąd ta wypowiedź, ale zupełnie niezrozumiała. Ja nie wiem, czy Donald Tusk wraca do polityki polskiej, bo taka wypowiedź tylko może o tym świadczyć. Nie chcę tego komentować w ogóle.
A szkoda. Dziękuję uprzejmie. Henryk Kowalczyk, minister, członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, był gościem Poranka w Net. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.